Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Цяперашнія і былыя жыхары патокі ўзгадавалі васьмі дзясятую гадавіну трагічных падзей пацыфікацыі вёскі. Сёння пабываем на паніхідзе ў гонар загінуўшых. Паўспамінаем таксама, як тварыўся легендарны на Беласточчыне калектыў дубіны. А на канец даведаемся, як праходзіць сёлетні пчаларскі сезон. З вамі Рафаў Андрасюк, добры вечар, пачынаем праграму «Пад знакам пагоні». У траўні здзейсняецца 80 гадоў трагічным падзеям, якія закранулі вёску Патока ў гміне Міхалова. 16 траўня 45 года аддзел польскага ўзброенага падполля забіў 4 мужчын. 22 траўня атрад вярнуўся і спаліў вёску, у выніку чаго загінула яшчэ 4 асобы, у тым траіх дзяцей. Учора жыхары Патокі ды суседніх вёсак маліліся пра бязвінна загінулых у мясцовай капліцы. З кожным годам сведкаў гэтай трагедыі ёсць штораз менш. Застаюцца пераказы папярэдніх пакаленняў.
Мы суседні вёскі. І трэба вспамінаць.
Што то рачніца, што тут згарэла вёска, было многа забітых людзей.
Стараемся кожны рок, каб быць тутай. Папросту памяць, каб не загінула пра гэтых людзей, пра гэта, што сталося. Не павінны мы забывацца.
Вайна была кілька лет, і людзі вайною жылі, і папросту не маглі вже без гэтага дзялаця. Мусілі шатую вайну праваіць. Раз приїхали 16 мая, таку розвідку зробили, там совєтов кілька забили, а пині приїхали 22-го вечором. Ну, і все так зробили так, з потоки, з гріша, і все одно. Ну, Герчиміки, то праве ціла родина згинула. Ну і тут двох малашецьких теж брачі, і ще отець, і син того, а то їх вчешні забили 16 мая. Попросту вони мали намерення потоку спаліти. Було цільово. У нас 10-го року вже кілька літ. Ще капічки не було того, такого крижа, кожен рік на Миколу. Це є паніхіда. Люди заїдають. Місцеві з'їдаються, ті, що поїхали з востоку, приїжджають. Ну. То зараз рухомійно, але в Перу було багато людей.
Подаш Господі усопшим рабом своїм, різнопомінаємим, Йоанну, Владимиру, Йоанну, Владимиру, Євгенію, Ніколаю, Ніні, Михаїлу і всім от віка пожившим православним християнам і сотвори вечную память.
Хотелось бы прежде всего поздравить вас всех с сегодняшним праздником в честь святителя и чудотворца Николая, перенесения его славных мощей.
Айчец Александр Алексеюк с православного прихода у Тапалянах.
Но мы знаем, что сегодня мы собрались не ради этого праздника, а собрались для того, чтобы отметить очередную годовщину трагических событий. Более чем 10 раз уже собираемся на этом месте, чтобы опять вознести свои молитвы за тех, которые в те тяжелые времена отдали свою жизнь. Трудились, наживали, работали, строили свои здания, а затем все это было уничтожено. И мы как бы для них должны в этой памяти, но прежде всего в молитве, попросить Господа Бога за тех усопших им Царствие Небесного, отпущение, прощение грехов, а тем самым также и мы, когда молимся за усопших, как православные христиане, также мы себе исполняем этот евангельский долг любви за ближнего.
Мой отец мешкал по противной стороне вёски. Ну, имел тех 16 лет, и мы выгонили их всех на конец вёски на Łąki, на Parę Włóku. Tak to się nazywało. Ten dowódca odczytał rozkaz. Powiedział, paście się, białoruskie bydło. Dał znak i potoka poszła jak jedno ognisko. My nie pamiętajmy, ale to, co nam przekazali nasi przodkowie, których już nie ma. I wspomnienia też takie wybiórcze, bo nie usią rozpytali, nie usią zapamiętali. Mój tato na przykład bardzo się denerwował, jak w Michałowie chodził jeden z tych, który podpalał potokę z orderami za najnowszej naszej Polski. I ja mówię, tato, to chodźcie, pojedziemy do IPN-u i skażecie, że on nie bohater, on bandyta. No ale on miał swoich świadków, że on bohaterem był. No i tak to jest. No.
Dziadek po pożarze zginął tutaj, Michał Kierasimczuk.
tak się nie powinno postępować. No i musimy pamiętać po prostu o tym, co się tutaj wydarzyło. Nie są to na pewno miłe wspomnienia. Oby się tak nigdy więcej tam, powiedzmy, nie wydarzało, tak, żeby ludzie mogli żyć ze spokojnie przede wszystkim. To jest najważniejsze.
Ad dziełam, jaki spalił Patoku, komandował Zygmunt Błażejewicz, pseudonim Zygmunt. Pod rozdzielenie należała do 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej Gromadzianskiej, jakoj komandował Zygmunt Szendzielarz Łupaszka.
Pod znakiem pagoni.
Pod ich nową muzyką tancowała niekalki pokolenia Białorusów Białostoczczyny. Kolektyw Dubiny u 80-tych gadach 20-tych stachodzia piera utworył u estradnej aranżyrowki tradycyjnej białoruskiej pieśni. Wystupał na patancołkach, wiasiellach dy achladach. Koncertował u różnych krainach, u tym liku za okeanem. Czas od czasu grajuć i siądnia. Paczatki Dubinow i związana z nimi swojego muzycznego szlachu wspominaje zasnawalnik kolektywu Piotr Skiepka.
Kiedy pierwszy raz poczuliś to muzyka, wasze je życie?
To dawno już było, pamiętam chyba 68 albo 65, kiedy sąsiada było wesele, poczuł jak graje na harmonii, tam muzykant znał sad. No i tak mi spodobało się, że ja zaczął baćka prosić, no kupicie coś mnie, bo ja chcę grać. Mama przywiezła z Białorusi, bo mamina siostra w Lonimi żyła. No i przywiezła z Białorusi, Białoruś, taka malinka 8-pasowa harmonika. No i ja wtedy zaczął już pomału na jej grać. No nie bardzo mi tam było jak, bo u nas doma mnoga było osób, to ja pamiętaju, czasem było tak, że pokrzywałeś kołdrzeju, kap pograć, bo siostra uczy, kap nie przeszkadzać. Pierwszy raz to ja chyba wystąpił albo na 8 marca, albo na Dzień Rewolucji, jak to mówili kiedyś. I tak zaczęło się. Wtedy pomalinku kupił już większy akordeon, przywiezli nam aż Челябинска. Казується, що мого діда, брати, як цар взяв до війська, то вони там залишилися, і там залишили сім'ї і так далі. І їх одна родня приїхала до нас, і коли так переписувалися, то написали, що Петя грає, гармонію потребує. Ну і мені тоді привезли гармонік. Вже я мав 80 басов, то вже було щось. Найпер так є по прадінах, по весерах треба заграти, на хрестинах то погралось. Ну, але коли пограв, ну, то треба щось далі. Перкусів треба, ну. То ми таких у Дубінах колись називались мельники. Батько грав на кларнеті, а син грав на гармонік, перкусіста хіба з гайдовки. І коли вони вже перестали грати за старості, ну то я від них купив таку стару бубну, талежик і вербель. І то вже тоді вже було щось. Гармонія з бубном. Треба було перкусісту. Зачали мені грати люди, яких вже правда нема. Янка, Щежик, Кеник, Сєгені, тут з Дубін, Владик Орловський, тут з Сигельні грав. Ладик, ми його говорили Кумулка. Ну, пам'ятаю, їдемо в Білосток купувати перкусію. Ну, треба було зайняти калейку. На Ліповий склеп відмикався в 10 часов. Врешті достали перкусію. Вже достали тоді дол, верболь і вербелок. І талеш один і другий, два талеш. То вже було щось. Потім такий був прогрес, коли достали ми брек. То значить, два талеш, які сходяться разом. Рані з бреком, то вже було щось. Помаленьку треба було ж купити якийсь змацніш. Ну, тоді що були? Соля. І вона була 25 ватт. Було і два вейсі, один було на мікрофон, другий був на гітару. Модні були органи, вже вийшли. Був один такі органи були, ну я їх купили. Ми почали грати по весілах і по таких менших імпрезах. Я учився в тому часі технікуму електричного Білостоку на Грудгера. По другій стороні була школа музична і там на акордеон і на піаніно, бо треба було два інструменти мати. Ну, тим часом мене вже дівчата намовили, щоб піти до курпі зелених. Пам'ятаю, як професор Сєрткавський мене переслухав. О, говорить, добре, торски розширим скалю і буде вельми добре. І почалось. Пізні до пана Домбровського на танець з хореографією. Так що я був так зайнятий. Субота граємо десь на забаві. Неділя весіла. Понеділок ледве стою на ногах і їду в Білосток до школи. Понеділок у мене був чорний день в школі. Завжди, як щось питається, я переважно хіба спав. Ну, але той побит, що я був в курпях зелених, професор Сєртковський, Домбровський, вони оттиснули на мене великий позитивний вплив на ту музику. Я дійшов до виводу, коли так фані співають по-польську, по-курпівську, може найбільше, то чому не співати по-білоруську? Ну і сталося так, що я не дістався на студія і що? Ну, у війську, в Камаші, в Білостоку, в УКУ, сидить такий чоловік і говорить, «Этий чоловік мой». Я не знав, що ходить. Питаюся, ну а куди? До оркестри, до Білостоку, до ВОПу.
Trafił ja do orkiestry i unitarka, wiadomo sprawa, że tam trzeba służyć. No i później zaczęli się próby, zaczęli się granie. No to najpierw sygnałówka, później stała waltornia, no ale kiedy brakowało perkusisty, to grał na perkusji, czy na bubnie, czy na talerze. To się tak przechodziło. No i w tym czasie tworzył się zespół Zielone Otoki, one nazywali się, pomnie gdzieś. I my tam wystupali. Nawet jeździli na pierwszych lat Głucholazu, to po drugiej stronie, aż po czeską granicę. No i stamtąd wychodził z wojska, думаю, dawaj organizacji. No i to, gdy zaczął pracować o BPE, Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych, i my akurat robili budowę niedaleko liceum białoruskiego, i jednego dnia przychodzi do mnie Dimitr Tichoniuk, ja mówię, że to komitet rodzicielski chciałby z tobą dogovoriться, aby wziąć kolektyw u liceum. No ja zgodził się. Próby odbywali się chyba raz w tydzień, albo dwa razy w raz chyba w tydzień. Zaczął się kolektyw rozwijać. Na gitary zaczął grać Dimitr. Mój brat przyszedł na perkusję, no ja za klawiszami albo za harmoniami. I tak gdy na próbę przyszła Mariola Przychodzka, to dziewczyna okazała się bardzo zdolna. Ja co tydzień na gitary potrafiła umieć nowy akord opanować, chwyt trzymać i czysto grać. Raz my pojechali, pamiętam, do Tiniewicz. W Tiniewicz tam było taka ronda, i my tam grali. No i pojawiła się Mariola, i my mówimy, dawaj, pośpiewaj razem z nami. No i ona wtedy pośpiewała razem z nami, dla ludzi wielmi spodobała się, i wtedy Mariola przyszła do nas. A sama jej nazwa, nazwy nie dawali, prosto ludzie dali nazwę, tому що skoro grają chłopcy, a chłopcy z Dubin. No i zaczęło się. Tutaj jeden ciekawy taki wypadek. Dzwoni do nas z BHKT, że przyjedzie, jak przyjechali Lewony, trzeba byłoby, no, niejakie grosze na ich przyjazd. Czy nie daliby możliwość koncertu? No dobra, chcieli zrobić w zali BTSK, ale kiedy zaczęli ludzi tam spraszywać, no za mała jest sala. Wyszła, że sala Filharmonii. To, co my mamy, na tym zagrajem. Prosił jakiś czas, Pietia nazbierali na pełny koncert. No dobra, prosił chyba 2-3 dni, mówił Pietia, a jak będzie drugi koncert, to wystąpicie? Ja mówię, no trzeba, no to wystąpimy. A śpiewali 3 koncerty. No tady część grzeszy było nam przekazane, ale my przekazali się na pobudowę muzeum u Hajnowce. I to był taki początek. No i tym wielmi zainteresował się Radek Prachowicz i nam zalechodził w studio, aby my nagrali. Ale jeśli mieli godzinę czy półtorej, ja nie pamiętam, no maksimum 2 godziny, aby tam nagrać te pieśni. To my jak leciało, tak nagrywali. No i tady już Володя zaczął puszczać nasze pieśni, zawsze w 6 czasów wieczorem. No i tady ja jechał raz z Narowki, czuję, ktoś gra, no to ja graję. Tak wtedy zaczęło się tak.
Pod znakiem pogoni.
Heta nie koniec uspomin pra kolektyw Dubiny. Do rozmowy z Piotrem Skiepka jeszcze wierniem się u buduczym, a zaraz u programie sustrecza sa starszynioj objadnania pczelarą Białowieskiej Puszczy Jaugienam Masalskim. Dawiedajem się, jak prachodzić sioletni sezon, z jakimi składanościami zmagają sa pczelary i jak rozpoznać jakasny miet.
Zajmuję się pszczołami bólż niż 20 diet. Z początku razem z baćką, teperka, że sam, bo baćko odeszł. No i to jest moja taka działalność dodatkowa, hobby troszkę, trochę pasja. Akurat no, te pszczoły dają dla mnie taką satysfakcję, że jak zaczynaje się sezon, to człowiek baczy, jak życie rozwija się.
Sezon można skazać, że począł się, a na jakim etapie, jak raz pszczelary jość albo powinny być?
Sezon zaczął się, jest sezon bardzo specyficzny, bardzo trudny. Jeżeli chodzi to zimowlu, to bardzo wielkie straty w pasiekach po zimie wyszli. Je takie pasieki, że praktycznie 90% odeszło, je takie, że 100%, ale no tak średnio wychodzi się, że tych 50% stanu pasieki odeszło. Do tego jeszcze doliczym ciężką wesnę, czyli zimną, suchuju, bez deszczu. Wiadomo, że pszczoły muszą mieć miet, nektar na rozwój. To taka ciekawostka, taka przeciętna rodzina, która rozwija się przez cały rok, musi mieć około 100 kg medu na swoje potrzeby. Reszta to jest to pszczelar zabere, to jest jakby premia, to jest to potrafia te pszczoły zgromadzić ten ponad to limit. No i siaje wesna jest bardzo trudna, bo pożytki wiosenne, czyli mniszek, sady, się przyszło hołodom. Pszczelary może dumali, że ktoś budę z rypaku. Oczywiście rypaki toże mieli ciężko, bo mrozy byli w trakcie kwitnienia. Niemnożko wzięli pszczoły, ale to jest kilkadziesiąt procent tego, co roku bierzecie, bo to tych 5 kg cebula to jest maksymalna ilość. Natomiast no jeżeli weźmę tutaj pożytok rzepakowy, no to na rzepaku wiadomo, że pszczoły rozwijają się. Tylko miety siły na następne pożytki, czyli czy to spadziowy, czy to lipa, czy to późne pożytki, czyli jakieś tam wrzosy. No tu taka bardzo dużo zależy od wysny. A wysna korzu jest słaba. Szczemio dobrania nikotory nie mieli.
Maj, czerwień, najczerzejszy miesiąc dla pszczelarów. Czemu?
No to je miesiąc i tak zwane żniwa dla pszczelarów, bo to jest najburzliwszy rozwój rodziny pszczelej. Tym samym najburz medu prynosiat, rojać się, także tu taka trzeba duma typu wymianu matok, jak jest matki słabej jakości albo że wiekowy. Także maj, czerwiec jest no takimi miesiącami bardzo intensywnymi. Siurokowi maj no nie jest takim miesiącem. Zobaczymy, jaki będzie czerwiec.
Na Hajnałszczynie w okolicy Białowieskiej Puszczy, jakie je tut hodowli dominują, z czego tut pszczelary najbolsz medu robią?
Jeżeli chodzi o nasz rejon Puszczy Białowieskiej, je dwa w zasadzie takie pożytki flagowe, czyli miód malinowy z Puszczy Białowieskiej i lipiec białowieski, czyli lipowy, który ma w sobie bardzo dużą ilość pyłku, lipy drobnolistnej. To oczywiście się zależy od pogody, bo w siurokowi na malinu jest chłód, jest zimno, czy będzie jakieś tam konkretne kwitnienie. Natomiast no, lipa w tamtym roku dawała duży pożytek, w tym roku może oddychaty. I się tej pożytki zależy oczywiście od wilgoci, od wody, której jest niedużo. Zdarzają się to, że pożytki spadziowe, to się zależy od pogody, od warunków przyrodniczych, tak?
Mają wiosnę, kali ona będzie ciężka, jak na samych rodzinach odbijeca.
To je, jak rodziny funkcjonują, jak one rozwijają się, to, że w dużym stopniu zależy od pszczelara. Bo to pszczelar baczy, co to robić, jak ktoś to musi podkormić, jak ktoś to mienia matku, łączyć, dzielić rodziny.
No i taki pszczelar, cechy charakteru, jaki powinien mieć?
Przede wszystkim cierpliwość, odporność na jad pszczeli, no bo nie może być uczulony, bo to jest nawet śmiertelne przypadłość. Natomiast musi to, że umiety pewne cechy czy pewne elementy życia takiej rodziny pszczelej rozpoznawaty i reagowaty na to. Pszczoły cały czas dają jakieś sygnały. Mają na przykład 10 rodzin. 9 leta je prawilno, czy jak to każecie, a odna siedzit i na coś źle, no to znaczy, że ona szykuje się już do rójki. Pomału zaczyna je zabierać pokarm, szykuje matku, matka jest odchudzona i tylko żdut na sygnał, ko letiety w świat i zwiedzać. I jeżeli pszczelar się ochotnie baczy, nie zumie je zadziałaty, no to jest stratny o tej rójku.
A czemu one tak zachowują się? Czy to jest jakiś instynkt, czy jakiś zbiorowy rozum, czy tam ta matka ma wpływ na to?
Na pewno jest cecha rojliwości, ale pszczoły rozmnażają się przez podział. Czyli jeżeli jest burzliwy rozwój, jest pszczół dużo, matka nie ma de czerwity, pszczoły nie mają de nosity pokarmu, dumają sobie, no nie będę tu taka muczytyś, uciekają i zabierają miet, wylitają i szukają drugiego miejsca. A ostawiają wulowi założoną matkę, czyli matecznik musi buty i młodaja pszczoła, tak zwana ulowa, która jeszcze teoretycznie nie letaje, ona pracze, wychowuje młodzież, no i czerw. Jakiś tydzień, dwa tygodnie minaje, poka młoda matka wychodzi, unasienia się i zaczyna czerwity. No i w taki sposób mają dwie rodzinki. To jest przykład odnej rójki. Natomiast mogą być takie geny, które w ciągu roku 3 i 4 rójki wyjdą. I to gdy, no na pewno medu nie będzie z takiego ula.
Jak znaleźć dobry med?
Dobry med od znakomego pszczelara sprawdzonego. Ja tylko jedne pszczoły ganiają, ale szczerze mówiąc nie mają swojej jakiejś metody rozpoznawania medu. Jeżeli to jest świeży med, on będzie płynny, czyli to będzie patoka. Jeżeli to będzie oseń, to praktycznie wszystkie medy będą skrystalizowane. Jeżeli ktoś prodaje miet rzadki, to znaczy, że on musi być rozogryty. I to na pewno nie jest nic dobrego. Ponieważ jeżeli jest wyższa temperatura, powyżej 40 stopni, wszystkie białka będą zniszczone. A miet to jest tylko cukor, ale to, że enzymy, to, że pyłki. Oprócz tego jest jeszcze taka cecha, jeżeli jest świeżutki miet rozlity w słoiki, to on może mieć takie białe zaciągi, taka pianka jakby. To jest powietrze, które nie śpiewało odejty do chory. Ono pomalutko szło, aż w końcu ten cukor to powietrze zatrzymał i skrystalizował się. Niektórzy myślą, że to może jakaś pleść, czy inaczej zapsowany. Natomiast to jest objaw tego, że to był świeży miet rozlity, słoiki.
A czy każdy może prodawać miet?
Miet można prodawać pszczelar, jeżeli ma je zarejestrowaną sprzedaż bezpośrednią, bądź też tak zwany rolniczy handel detaliczny. I taki pszczelar, jeżeli prodaje miet, to musi słoik oznaczyć swoją etykietą, na której budę. Koli to miet był rozliety, do koli przydatność jest i z czego to miet jest, czy to jest rypak, czy to jest lipa, no i dane pszczelara. Często jest tak, że je to etykietki bez żadnych danych, to jest odjął sygnał, to może być miet z niewiadomego pochodzenia. A druga sprawa to jest takie, że jeżeli ma miet bardzo wydumany, czy to z macierzanki, czy to innej dziwnej kwietki, której nawet człowiek nie baczył, no to to jest podejrzane. Skąd taki miet i w jakich ilościach takie pszczelary mają?
Całotka i tema i kończajem siądnieszni wypusk programy Pad znakam pachoni. Za uwagę dziękuję Rafał Andrasiuk. Heta jedy raniejszy, a wydani możecie słuchać na sajcie Radio Białystok i Spotify. Da sustreczy.
Pod znakam pachoni.